Donald Trump wprowadził jeszcze wyższe cła na Chiny. Dla innych krajów zawiesił. Posłuchajcie, jak tłumaczył swoją decyzję. Później wrócimy do tematu masowego zatrucia pokarmowego w Kętrzynie w Warmińsko-Mazurskim. W faktach również cykl Twoje zdrowie w RMF FM i Nowaliki, które doskonale uzupełnią wiosenną dietę. Trwa wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, Donald Trump podniósł cła na ten kraj do 125%. Jednocześnie zarządził 90-dniową przerwę w stosowaniu podwyższonych taryf dla innych państw. Jak Trump tłumaczył tę decyzję, opowie nasz korespondent Paweł Żuchowski.
Dobry wieczór. Biorąc pod uwagę brak szacunku, jaki Chiny okazały światowym rynkom, niniejszym podnoszę taryfę nałożoną na Chiny przez Stany Zjednoczone Ameryki do 125% ze skutkiem natychmiastowym, napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym. Dalej tłumaczył. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, że ponad 75 krajów wezwało przedstawicieli Stanów Zjednoczonych w celu negocjacji w sprawie rozwiązania omawianych kwestii dotyczących handlu, barier handlowych, ceł, manipulacji walutowych i ceł niepieniężnych, a te kraje nie podjęły na moją zdecydowaną sugestię żadnych działań odwetowych przeciwko Stanom Zjednoczonym, zdecydowałem o 90-dniowej przerwie i znacznie obniżonej wzajemnej taryfie celnej w tym okresie, wynoszą 10%, również ze skutkiem natychmiastowym, podkreślił Donald Trump.
W środę w centrum Belgradu podczas protestu upamiętniającego ofiary zawalenie się dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie, samochód osobowy wjechał w tłum protestujących. Jedna osoba jest ranna i przebywa w szpitalu. Sprawca został zatrzymany, a postępowanie jest w toku. Demonstracja była częścią fali masowych protestów w Serbii, wywołanych tragedią w Nowym Sadzie. Studenci, którzy przejęli inicjatywę w organizacji tych demonstracji, domagają się m.in. ukarania winnych, zwiększenia wydatków na szkolnictwo wyższe o 20%. Dodatkowo studenci z Nowego Sadu wzywają do powołania gabinetu ekspertów, który miałby doprowadzić do kraju do nowych wyborów.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Dziś mają pojawić się wyniki badań sanepidu, które pozwolą określić, co było dokładną przyczyną zatrucia pokarmowego ponad 150 słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie w Warmińsko-Mazurskim. Przypomnijmy, u chorych wykryto salmonellę.
Ponad 150 słuchaczy przebywających w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie 8 kwietnia zgłosiło kadrze kierowniczej objawy przypominające zatrucie pokarmowe. Decyzją lekarza 13 funkcjonariuszy skierowanych zostało do dalszej hospitalizacji. Na podstawie badań pobranych do analizy od osób objawowych stwierdzono bakterię salmonelli. Decyzją komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej zawieszono tymczasowo zajęcia programowe.
Mówiła major Mirosława Aleksandrowicz. 3 osoby zajmujące się oszustwami na sprzedaż auta zatrzymali dotychczas stołeczni policjanci. Funkcjonariusze nie wykluczają, że to dopiero początek. Jak działają oszuści? Ustalał to reporter RMF FM Michał Krasoń.
Wszystko zaczyna się od bardzo atrakcyjnego ogłoszenia o pracę. Przestępcy kuszą wysokimi zarobkami za takie zajęcia jak przewożenie firmowych dokumentów, czy mycie samochodów i zrywanie z nich firmowych naklejek. Jednym z obowiązków nowo zatrudnionych osób ma być też sprzedaż samochodu. Jego aukcja poza niższą ceną nie wzbudza podejrzeń, więc kupujący znajdują się szybko, a po czasie okazuje się, że niczego nieświadomy nowy pracownik sprzedał auto, które należy do wypożyczalni. Tylko w ostatnich dniach stołeczni policjanci zatrzymali 3 oszustów zajmujących się tego typu przestępstwami i odzyskali kilka samochodów należących do wypożyczalni. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.
W cyklu Twoje zdrowie w RMF FM mówiliśmy wczoraj o diecie na wiosnę. To idealny moment, jeśli planujecie zmianę w sposobie odżywiania, bo na rynku pojawiają się zdrowe i pyszne młode warzywa. Magdalena Greinert pytała w Warszawie, na co czekacie najbardziej.
Na prawdziwego pomidora. Prawdziwy pomidor, co pachnie słońcem.
Trzeba próbować wszystkiego, co się pojawia nowego na rynku. Czyli jak przychodzi maj, to muszą być szparagi. Jak przychodzi czerwiec, pierwsze polskie ziemniaczki takie już prawdziwe takie. Nie z Cypru, nie z Egiptu, tylko właśnie nasze.
A pani talerz ten wiosną właśnie, czy latem różni się od takiego, jaki jest w pozostałych porach roku?
Jest na pewno więcej warzyw, wszelkich jakichś tam cukinii, no ale też owoców, maliny, truskawki, jagody.
Więcej o wiosennej diecie przeczytacie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Wracamy do rozmowy w faktach RMF FM i pytań od słuchaczy, na które odpowiadał w internetowej części porannej rozmowy w RMF FM wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Czy Polska naprawdę jest biednym krajem, że nie możemy mieć godnych obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego? Polska jest krajem bogatym i obchody koronacji Bolesława Chrobrego są zacne. To znaczy, po pierwsze mają charakter państwowy, a po drugie będą miały też charakter społeczny.
No, najpierw mówimy o, znaczy państwowe, to rozumiem, chodzi o wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu w Gnieźnie.
Tak.
To ono nie jest najbardziej dostępne dla ludzi, zgodzi
tak,
się pan?
Zgodzę się, dlatego są też inne plany, które będą pewnie dzisiaj ogłaszane.
Dzisiaj będą ogłaszane, ale pan coś już o nich wie, bo wczoraj jeszcze czytałem w Rzeczpospolitej, że nic pan nie wie.
Nie wiem, bo wczoraj na rządzie o tym była mowa.
Czyli teraz już pan wie.
Tak, bo więcej wiemy, co KPRM zaplanował, ale nie mamy żadnej dzisiaj mocy, żeby o tym opowiadać, bo czekam, aż zostanie wszystko potwierdzone, więc myślę, że w ciągu dnia...
A to wczoraj jeszcze nie zostało potwierdzone, co im dzisiaj musi
takie
być?
Takie rzeczy są też w jakiejś...
A to jest w Warszawie? Nie wiem, no czekam...
Tak, ma być w Warszawie. Takie rzeczy są przygotowywane.
Też wie pan, panie premierze, bo ludzie się zastanawiają, czy to będzie na przykład czekoladowy Bolesław
Chrobry. Nie, no naprawdę, ale... Panie rektorze, ja jeszcze raz wezmę tą kartkę. Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. Nie kpijmy z tego, bo to jest naprawdę...
No nie kpijmy, ale kpij, a nie kpię z Bolesława Chrobrego,
ja wiem,
z koronacji.
Tylko, ale,
kpię z tego,
tylko,
że żeście się obudzili dopiero w tym momencie. To
nie,
strasznie późno.
Te
przygotowania powinny być rozpoczęte rok temu, a nie tydzień czy
główne
dwa tygodnie.
Główne obchody dotyczące tego, co ma się wydarzyć w Gnieźnie, czyli spotkania rządu, spotkania parlamentu, obu izb, wielkie wydarzenie, bo nie w Warszawie, a w Gnieźnie, przygotowane są od wielu miesięcy. Pamiętam pierwszy harmonogram, to jest...
Co z tego mają ludzie? Teraz mają pojechać do Gniezna i przyglądać
dlatego,
się, jak będziecie obradować?
Dlatego jest koncepcja, żeby to było też w formule społecznej, otwartej. Jak KPRM ogłosi, będziecie państwo wszystko wiedzieli.
Panie premierze, ja się pytam, tylko dlaczego tak późno? To
ale
znaczy, to nie można było tego ogłosić wcześniej, bo wygląda to jak reakcja na marsz PiSu.
Nie, w ogóle nie czuję żadnych reakcji na jakiś marsz PiSu.
Nie. Dobrze, to drugie pytanie, bardzo proszę. Rozumiem, że tutaj już nie wyciągnę od pana żadnej krytyki tego rządu. Trzeba...
No, swojego rządu nie... O, to jest ciekawe pytanie. No, chciał pan krytyki jakieś. Dlaczego Lewica sabotuje własny rząd w sprawie składki zdrowotnej? No i chciał pan porozmawiać o tym,
czy będzie pan krytykował rząd czy Lewicę?
Będę krytykował wprowadzenie zmiany w składce zdrowotnej, bo uważam, że to dzisiaj, kiedy ochrona zdrowia w Polsce kuleje. To znaczy, pomimo tego, że dołożyliśmy 30 miliardów złotych jako rząd do systemu, żeby łatwiej funkcjonowały szpitale powiatowe, żeby szybciej zabiegi zapewnić, cały czas brakuje tym pieniędzy.
No, minister finansów z pana rządu, no, pan go zna, przecież powiedział, że nie będzie brakować, dołożycie tych pieniędzy.
Tak,
przełożycie je z innego miejsca i będą.
Dokładnie, tylko że to są cały czas pieniądze budżetowe. To znaczy, my z innej musimy działki zabrać, może to być armia, może być to cyfryzacja, edukacja, ale gdzieś w końcu trzeba te pieniądze zabrać, żeby wprowadzić do ochrony zdrowia, dlatego że się zmniejszało składkę zdrowotną. A składka zdrowotna w obecnym przeliczniku, który został przygotowany, w mojej ocenie jest niesprawiedliwa, dlatego że przedsiębiorca zarabiający 10 tysięcy złotych, 12, 15 tysięcy, to będzie rosło, będzie płacił dużo, dużo mniej pieniędzy niż zarabiający na etacie pracownik. I dlaczego pracownik ma płacić składkę zdrowotną 2-3 razy większą niż pracownik zarabiający od niego
to kiedy
dużo
projekt,
więcej.
To kiedy projekt Lewicy? Zapowiadaliście, że będzie?
Ten projekt Lewicy już jest. On jest konsultowany, bo zmienia trochę nie tylko system ochrony zdrowia w postaci składki zdrowotnej, tylko chcielibyśmy przejść na finansowanie budżetowe, wprowadzić podatek, który będzie dawał więcej pieniędzy do budżetu, inaczej będzie wyglądał. Dzisiaj rozmawiamy z partnerami w koalicji. Ten projekt został zgłoszony też przez ministra Koniecznego, bo jest trudny z akceptowania. Jedni uważają, że nie powinniśmy tego robić, bo to jest całe wykolejenie systemu, a my mówimy tak, na lewicy. Więcej pieniędzy w systemie, spokojniejsze
znaczy,
finansowanie.
Mówicie, ale nie macie zgody koalicjantów i żadnego
tak,
projektu nie będzie.
Ale gdybyśmy... No, to jest
znaczy,
prawda. Znaczy, to, gdyby była zgoda na to, żeby myśleć tak jak lewica w rządzie o ochronie zdrowia, to nie mielibyśmy z tego, że dzisiaj składka zdrowotna została obniżona. Z partnerami w koalicji w kilku sprawach ciężko się rozmawia. Tych spraw wylistowałbym 5. Bo to jest ochrona zdrowia i składka zdrowotna, bo to są pewnie mieszkania, bo to jest związki, to są związki partnerskie, to są sprawy aborcji. Mamy my inne zdanie? Inni nasi koalicjanci.
I rozumiem, że w sprawie składki zdrowotnej, jak trwoga, to do prezydenta.
Nie, ja nie jestem fanem, ani nie miałem
przyjaciół. No ale słyszymy, że Lewica apeluje o to, żeby prezydent zawetował
prezydentem.
Te zmiany.
Prezydent, jeżeli zdecyduje się na zawetowanie, to wrócimy do tej ustawy w takiej kategorii, że będzie trzeba pomyśleć bardziej o zmianach systemowych.
I te zmiany... No, czyli z waszej perspektywy to dobrze.
Tak, lepiej by było.
Czyli apeluje pan do prezydenta, proszę o weto.
No właśnie, ja nie będę o to apelował, bo ja nie jestem fanem prezydenta. Zrobi, co zechce, dla dla mnie, dla Polaka, też korzystającego. Ja i moja rodzina korzystamy z publicznej ochrony zdrowia. Lepiej jest, żeby w ochronie zdrowia, w szpitalach, dla pielęgniarek, dla w ogóle systemowego takiego podejścia skrócenia kolejek, lepiej, że będzie więcej pieniędzy w ochronie zdrowia.
Panie premierze, to jeszcze pytanie o Lewicę, bo już zaczęliśmy o Lewicę się pytać. Wystartuje pan przeciwko Włodzimierzowi Czarzastemu w wyborach na przewodniczącego Nowej Lewicy?
Nie wiem, kto wystartuje w tych wyborach na przewodniczącego Lewicy.
Czy pan wystartuje?
Ja wystartuję, ale kto będzie startował i jak będzie wyglądał skład kandydatów, tam może być 5-7 osób zawsze. Na Lewicy było tak, że kandydatów na szefa było bardzo
nawet
wielu.
Nawet kandydatów na prezydenta teraz mamy dostatek.
Tak.
Kandydatów na Lewicy dostatek.
Ale kandydatów wewnątrzpartyjnych w większości formacji demokratycznych, takich jak rzeczywiście Lewica jest kilku. To nie jest tak, jak jest u Kaczyńskiego, że jest jeden.
Przepraszam, a Donalda Tuska rzeczywiście szał. Tylu ma kontrkandydatów, panie premierze.
Ale
naprawdę.
Przypominam, że jak były wybory w Platformie dokonywane pana premiera, to znaczy dokonywały się one za tym razem, czyli kilka lat temu, w postaci ustępowania innego przewodniczącego, a Borys Budka, który poprzedzał Donalda Tuska, miał jednak kilku kontrkandydatów.
Dlatego, że wtedy nie było Donalda Tuska w Polsce.
Więc w Lewicy będą wybory, będzie pewnie kilku...
I pan będzie w nich startował.
Tak, będę startował, bo też to zapowiedziałem już kilka miesięcy temu.
Wróćmy do wydarzeń z Polski, także związanych z cyfryzacją. Pan często mówi o tym, że wojna w tej chwili, panie premierze, to nie jest wojna toczona tylko armatami czy czołgami, ale również w inny sposób. Ostatnio mieliśmy, potężny kryzys w Otwocku i Karczewie z wodą.
Ale nie cyfrowy, też żebyśmy...
Nie cyfrowy, ale tak. On mógł się dokonać na różne sposoby. Mamy pożary kolejnych hal. Możemy powiedzieć, że to być może jest element wojny hybrydowej?
Nie, to jest na pewno element wojny hybrydowej.
Czyli to są działania kogo?
Rosyjskie, to znaczy nie chcę wprowadzać żadnej paniki, też to wyłączę, że w Otwocku mieliśmy do czynienia z jakimś atakiem rosyjskim, ale w Polsce rosyjski wywiad wojskowy i różnego rodzaju siły prowadzą działania sabotażowe. Niektórzy z tych liderów grup, którzy chcieliby w Polsce wprowadzać te sabotaże, zostali złapani. Informowane są o tym też media. Mamy też zidentyfikowane grupy, które spoza Polski działają, na przykład werbując osoby, które tutaj w Polsce, czy cyfrowo, miałyby wprowadzać dezinformację. To jest szpiegostwo.
Rozumiem, że w Otwocku i w Karczewie nie możemy tego powiedzieć.
O Otwocku nie mam żadnej wiedzy, która by wprowadzała do tego, że coś takiego się wydarzyło, ale też nie mogę tego wykluczyć. To znaczy służby to badają i żebym mógł powiedzieć uczciwie, jak było, nie wiem. Ale w Polsce wiele różnych elementów skłania się do tego, że teza, że Rosja prowadzi z Polską wojnę hybrydową, jest prawdziwa.
No wróćmy do, czy my jesteśmy przygotowani jako PKW do ochrony, bo wybory coraz bliżej, mamy coraz więcej informacji o tym, zaatakowano w zeszłym tygodniu serwery Platformy Obywatelskiej. Tak. Wiemy kto?
Wiemy, ale to może kilka zdań takich, gdzie jesteśmy, a później przejdziemy do szczegółów.
Dobrze.
Po pierwsze, Rosja atakuje nas z wzmocnioną siłą od początku tego roku. Ataków, które są wykonywane ze strony białoruskiej i rosyjskiej, bo oni współpracują, jest coraz więcej. Identyfikujemy je przede wszystkim w sektorze infrastruktury krytycznej. Wodociągi, kanalizacja, energia, szpitale.
To wracamy do Otwocka i Karczewa.
No, ale tam nie mam żadnej wiedzy. Mówię, gdzie zatrzymujemy, bo wiem i dostaję raporty, jak szefowie służb, gdzie są problemy i co się działo, gdzie polska tarcza cyber zadziałała.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ministra cyfryzacji, wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Całej rozmowy możecie posłuchać w internecie na naszym kanale YouTube oraz popularnych platformach podcastowych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.